Także Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, wersety 16-38. Albowiem Paweł postanowił minąć Efes, aby nie tracić już więcej czasu w Azji. Śpieszył się bowiem, aby jeśli to możliwe, być na zielone święta w Jerozolimie. A posławszy z Miletu do Efezu, wezwał starszych zboru. A gdy stawili się u niego, rzekł im: wy wiecie od pierwszego dnia, gdy stanąłem w Azji, jak byłem przez cały czas z wami, jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które na mnie przychodziły z powodu zasadzek Żydów, jak nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego, co pożyteczne, od nauczania was publicznie i po domach, wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego Jezusa. I oto teraz, zniewolony przez ducha, idę do Jerozolimy, nie wiedząc, co mnie tam spotka. Prócz tego, o czym mnie Duch Święty w każdym mieście upewnia, że mnie czekają więzy i uciski. Lecz o moim życiu mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przejąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. A teraz oto wiem, że już nigdy nie będziecie oglądali oblicza mojego, wy wszyscy, wśród których bywałem, głosząc Królestwo Boże. Dlatego oświadczam przed wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi. Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Przeto czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. A teraz poruczam was Panu i słowu łaski Jego, które ma moc zbudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi. Srebra ani złota, ani szaty niczyjej nie pożądałem. Sami wiecie, że te oto ręce służyły zaspokojeniu potrzeb moich i tych, którzy są ze mną. W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując należy wspierać słabych i pamiętać na słowa Pana Jezusa, który sam powiedział: bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. A to powiedziawszy, padł na kolana swoje wraz z nimi wszystkimi i modlił się. I powstał płacz wielki wśród wszystkich, a rzucając się Pawłowi na szyję, całowali go, bolejąc szczególnie nad słowem, które wypowiedział, że już nigdy nie będą oglądali jego oblicza, i odprowadzili go na statek. Ten fragment Słowa Bożego jest dla mnie bardzo szczególny z tego powodu, bo czytamy tutaj o słowach, które są ostatnimi słowami. I kiedy ludzie mówią sobie ostatnie słowa, jeśli ktoś jest na łożu śmierci, jeśli wiadomo jest, że kogoś, kto jest nam bliski, nie zobaczymy już nigdy więcej, to te słowa nie są rzucane na wiatr. To nie są jakieś tam słowa, ale są to rzeczy bardzo ważne, które są powiedziane. I jesteśmy tutaj jakby w tym zapisie świadkami właśnie takiego przekazu. Czyli ostatnie słowa, apostoł Paweł wie, że już nigdy nie zobaczy tych starszych, których wezwał z Efezu, i dlatego słowa, które im przekazuje, są na wagę złota. To są rzeczy bardzo ważne, dlatego myślę, że są bardzo cenne nawet dla nas dzisiaj. Słowa, które apostoł przekazuje starszym zboru, coś bardzo ważnego. I warto sobie uświadomić to, kto wie, czy to, nawet co my dzisiaj tutaj siedzimy, skąd wiesz, czy to, nie, czy to, że się dzisiaj widzimy, nie jest ostatnim spotkaniem. Nie wiemy, czy w ogóle będziemy, czy nie wiecie wy, czy będziecie siedzieć tutaj za parę dni. Nie wiesz, kiedy Pan woła cię. Czasami się wie, czasami Bóg objawia, to pokazuje, ale często po prostu się nie wie i nie ma człowieka, nie ma nas. Tutaj czytam o tym, że Paweł nie chce tracić czasu, werset 16. Nie chce tracić już więcej czasu, bo śpieszy się, żeby, jeśli to możliwe, być na zielone święta w Jerozolimie. Paweł jako Żyd, chciał jak i każdy Żyd, każdy mężczyzna żydowski w miarę możliwości być na tym jednym z 3 najważniejszych świąt pielgrzymek w Jerozolimie. W trzy takie święta, Pascha, czyli Pesach, Szawuot, święto tygodni właśnie, i Sukot, święto namiotów. I na te trzy święta każdy Żyd miał przyjść do Jerozolimy. I Paweł też chce, ma te pragnienie, żeby na ten czas Zielony Świąt być w Jerozolimie. Ale właśnie będziecie chcieli zobaczyć starszych z Efezu. Wie, że to jest ostatnia możliwość, żeby z nimi rozmawiać. I pierwsza rzecz, jaką po wezwaniu, spotykają się, mówi do nich, to jest: a wy wiecie od pierwszego dnia, gdy stanąłem w Azji, jak byłem przez cały czas z wami. Wy wiecie. Czyli apostoł Paweł mówi: świadectwo mojego życia. Wy dokładnie wiecie, jak żyłem pośród was. Nie byłem jakimś dalekim człowiekiem, jak to się mówi, kaznodzieja, który przyjeżdża i znów pojedzie i go nie ma, ale naprawdę oni jakby mogli obserwować go. Tak jak Pan Jezus powiedział pod koniec Ewangelii Mateusza: nauczcie ich przestrzegać. Nie mówi tylko: nauczcie ich, dajcie im jakąś wiedzę i sobie pojedźcie, ale mówi: nauczcie ich przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. Nauczyć przestrzegać to jest coś więcej niż tylko zaaplikować wiedzę, ale to jest zademonstrować, pokazać. Tak się to robi. Tak żyłem w pośród was i widzieliście moje życie. I widzieliście, że to, co wam głosiłem, to było to, co tak jak żyłem. Nie było jakby rozjazdu między moim głoszeniem i moim życiem, między teorią i praktyką. Wy wiecie. I to jest jakby temat, myślę, braterstwa. Jesteśmy członkami jedni drugich, mówi Słowo Boże. Mamy nosić brzemiona jedni drugich, mówi Słowo Boże. A więc tutaj to nie jest tylko jakieś... Niektórzy tak praktykują, jak rozumiem, wy nie, ale są ludzie, którzy tak praktykują. Jest trochę tu, jest trochę tam, jest trochę gdzie indziej. To w tym zborze, to w żadnym zborze. Z wyboru mówię teraz. Nie mówię o ludziach, którzy nie mają możliwości, ale ludzie, którzy z wyboru po prostu, no, po prostu nie mogą zagrzać nigdzie miejsca. Tacy wierzący są w bardzo kiepskim położeniu, bo mijają się z jednym z największych przykazań. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Noście ciężary jedni drugich. Jak chcę to robić, jeśli nawet nie znam potrzeb brata i siostry? Jak nawet nie mam ludzi, z którymi stale w kontakcie. Jest to niemożliwe. Także widzę tutaj świadectwo życia Pawła. Widzicie, i Paweł mówi dalej: jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń. I myślę, że to nie jest na takiej zasadzie, wiecie, kiedyś słyszałem takiego jednego człowieka, który głosił Ewangelię, głosił kazanie i do dzisiaj jest sławny w wielu kręgach takich ewangelicznych w Polsce. I on zaczął mówić to kazanie, tak naprawdę to on zaczął mówić jak coś w rodzaju świadectwa i tak naprawdę pół godziny opowiadał o sobie. Gdzie on nie był, jaki on jest wspaniały, czego Bóg przez niego nie dokonał, i tak naprawdę to wydawało mi się, że on zwiastuje siebie, a nie Pana Jezusa. Że on mówi, on chce siebie przedstawić, a nie Boga, którego ma zwiastować. Jakby to rozmieniało się z tym. Ale Paweł tutaj wierzy, że z taką postawą mówi, że służył Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń. On mówi im coś, co rzeczywiście, czego mogli doświadczyć. On nie mówi im tego, żeby pochwalić się, ale mówi im to, żeby pokazać: wiecie, tak wy i służcie. Tak i wy służcie. Tak, jak i ja służyłem. W innym miejscu, w listach czytamy, Paweł mówi: naśladujcie mnie. Może powiedzieć: naśladujcie mnie, dlatego, bo jest na tyle, jego pielgrzymka jest podobna do Pana Jezusa, do życia Pana Jezusa, że może być: naśladujcie mnie. Coraz rzadko dzisiaj można spotkać człowieka wierzącego, który mógłby w pokorze powiedzieć: naśladuj mnie w tej sprawie. Chcielibyśmy być takimi ludźmi, żebyśmy mogli mieć postawę, z której inni będą mogli brać przykład. Tego brata, tą siostrę warto naśladować w postawie, w życiu, w pielgrzymowaniu. I Paweł mówi, że ta służba odbywa się, jego służba, wśród łez i doświadczeń. Są zasadzki przez jego rodaków zastawione na niego przez wielu Żydów, którzy byli wrodzy Ewangelii też. I mówi: wśród łez i doświadczeń. I oczywiście nie jesteśmy apostołami Pawłami. Także nie możemy, apostoł Paweł rzeczywiście już przy swoim powołaniu przy jego powołaniu już Bóg atestował, powiedział, no, on będzie wiele, będzie musiał przecierpieć dla imienia mojego. Będzie świadectwem, będzie świadkiem, będzie wiele cierpiał dla imienia mojego. Ale my może my nie jesteśmy w tej sytuacji, a jednak musimy powiedzieć, że Ewangelia, no niestety, i widzimy to nawet w życiu rodzinnym, tak, jedno wierzące, inne nie, przynosi częstokroć miecz, przynosi często problemy. Także są najróżniejsze ruchy, najróżniejsi ludzie, którzy mówią, że Ewangelia ułatwi nam życie. I w pewnym sensie to robi. Bóg daje nam pokój, prowadzi nas przez trudne sytuacje. Ale trudno jest, czytając Słowo Boże z ręką na sercu, trudno jest powiedzieć, że Ewangelia ułatwi życie. Że wszystko będzie prostsze, że wszystko będzie się układać, że wszystko będzie w porządku. Pan Jezus mówi, przelicz koszta, czy stać cię. Przelicz koszta, to nie będzie łatwa sprawa, ale podjęliśmy się tego, oddaliśmy życie Panu Jezusowi, przeliczyliśmy koszta i On doprowadzi nas zwycięsko do końca, jeśli zaufamy, wytrwamy we wierze. Ale tutaj Paweł mówi, jest cena do zapłacenia i On płaci tą cenę, tą słoną cenę. I w tym wszystkim mówi w 20 wersecie, że nie uchylał się od zwiastowania im wszystkiego, co pożyteczne. Od nauczania ich publicznie i po domach. Głoszenia wszystkiego, co pożyteczne. I tutaj te nie uchylałem się, niektóre tłumaczenia mówią, nie wzbraniałem się, nie zaprzestałem tego, tak, nie wycofałem się. Był gotów głosić wszystko, co pożyteczne do nauczania ich. Pytanie jest, co jest pożyteczne do nauczania ludu Bożego? Co jest pożyteczne? Przerywajcie spokojnie, jakby coś, jakieś pytanie. Pytanie, co jest pożyteczne, żeby nauczyć lud Boży? W drugim liście do Tymoteusza 3,16 mamy zapis tego, czym nauczamy, czym lud Boży powinien być nauczany. Drugi list do Tymoteusza, 3 rozdział, 16 i 17 przeczytam. Jest napisane, apostoł Paweł pisze do Tymoteusza, całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Dzisiaj mamy takie tendencje w wielu kręgach wśród wierzących ludzi, że oni próbują znaleźć błędy w Biblii. Próbują zobaczyć, wykazać, że nie, no to trzeba inaczej rozumieć i to trzeba inaczej rozumieć i to w ogóle jest nie do przyjęcia i do praktykowania. To wszystko jest jakby, no my nie możemy tak żyć. I próbują jakby wykazać, nie, to Biblię, to tu jest przestarzałe, to jest jakieś, na jakieś inne czasy i oczywiście widzimy Biblię w jej kontekście jak najbardziej. Nie chodzimy w tunikach dzisiaj przykładowo. Raczej się nie, mężczyźni nie chodzą w tunikach. A gdybyśmy oczywiście wzięli to i to jakby tą kulturę przynieśli, musielibyśmy chodzić w tunikach, a więc są pewne ograniczenia, ale generalnie Słowo Boże, Bóg kieruje Słowo Boże do nas dzisiaj. Możemy te słowo brać poważnie i możemy spodziewać się w wszelkiej pokorze, że Bóg będzie chciał pouczać nas przez te słowo. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów we mnie, do poprawy mnie, do wychowywania mnie w sprawiedliwości, bo ja tego potrzebuję, żeby Bóg mi pokazał, jakie w moim życiu są błędy, gdzie ja potrzebuję poprawy, jak mnie wychować, jak wykryć we mnie to, co jest potrzebne, żeby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowane. I dzisiaj mamy rzesze ludzi wierzących, którzy nie są przygotowani do wszelkiego dobrego dzieła. Oni nie są do niczego przygotowani. Chodzą, ludzie w ogóle nie mają pojęcia o tym, co robią i jak powinno się żyć. Bo nie są pouczeni przez całe pismo, które przez Boga jest do tego celu natchnione przez Ducha Świętego. Nie chcą pouczyć się przez Słowo Boże. Oni chcą koncertów, oni chcą dyskotek w zborach, oni chcą najróżniejszych rzeczy, ale nie chcą stanąć w pokorze przed Bogiem i powiedzieć, Panie, poucz mnie przez Słowo Twoje. I Paweł tak samo pisze dalej w 26 i 27 wersecie tego 20 rozdziału. Dlatego oświadczam przed wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi. I dalej mówi, dlaczego nie jest winien niczyjej krwi. Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. Nie uchylałem się, nie zrobiłem uniku, bo to trudny temat. Nie zostawiłem sprawy, bo to może wywoła kontrowersję. Ale głosiłem wam całe Słowo Boże, głosiłem wam pełną wolę Bożą, mówi Paweł. Dlatego nie jestem winien niczyjej krwi. Do takiego zwiastowania jesteśmy powołani. Do tego, żeby nie... Co jest wyzwaniem często, przynajmniej dla mnie, nie wiem, czy na pewno też spotykacie się z takimi wyzwaniami, żeby nawet czasami wśród wierzących, ale też szczególnie wśród niewierzących, żeby jakby wiesz, że powinieneś to powiedzieć, ale cenzurujesz się. Tego tak nie mogę powiedzieć. Nie mogę tego w takim kręgu powiedzieć. Oczywiście wiemy, też mamy Ewangelię przekazywać, Słowo Boże przekazywać, oczywiście odpowiednio. Mamy być zawsze uprzejmi, mamy zawsze operować w pokoju, w miłości. Tak, ale jednak czasami przychodzi to, że muszę się scenzurować. Tego nie mogę powiedzieć. Jak ten człowiek o mnie pomyśli? Czy on dalej będzie mnie, nie wiem, dobrze traktować? Jak on zrozumie, kim jestem? Apostoł Paweł jakby pokazuje tutaj, mówi, w nauczaniu całą wolę Bożą wam przedstawiłem. Dlatego nie możecie powiedzieć, że wy nie wiedzieliście. Niczyjej krwi nie jestem winien. Jeśli ktoś poszedł sam w grzech, jeśli ktoś sam zdecydował, że on pójdzie tą błędną drogą, to już na własne życzenie. Nie może powiedzieć, że nie wiedział, że nie powiedziałem mu, nie pokazałem mu, jak należy postępować i pokazałem swoim życiem, jak należy postępować. Paweł był świadom tego, że nie może wybrać sobie z pisma rodzynek i nauczał pełnej Ewangelii. I to jest też takie coś, gdzie kaznodzieje też mamy wszyscy, jako wszyscy, którzy głoszą, są w takim zagrożeniu, że będą mieli swoje koniki. Że takie głoszenie jednostronne. Głoszenie oczywiście Słowa Bożego, ale jednak jednostronne. Na przykład są ludzie, którzy głoszą nieustannie, nie potrafią powiedzieć kazania, żeby nie mówić, nie wiem, pół kazania o Sądzie Bożym. Nie potrafią. Albo ludzie, którzy w ogóle nie umieją powiedzieć o Sądzie Bożym, bo oni cały czas tylko o łasce muszą mówić. Łaska, łaska, łaska. I po prostu jakby widzę w Słowie Bożym, że Słowo Boże mówi wszystko. I pozostając przy charakterze Boga, Słowo Boże mówi dużo o Sądzie Bożym, o Bożej sprawiedliwości. Mówi też o Bożej miłości, o Bożej łasce. Mówi po prostu o wszystkim, o całym Bożym charakterze, który i my głosimy. Cały Boży charakter, całą Bożą wolę. I Ewangelia, którą głosimy, tą wierzę, że Paweł przedstawia w 20, jakby pokrótce w 21 wersecie. Dzieje apostolskie 20, 20 werset mówi o tym, że nauczał publicznie po domach i 21 werset mówi, że wzywał zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania się przed Bogiem, czy do pokuty, jak mówi. Mówią inne tłumaczenia, do pokuty i do wiary w Pana naszego Jezusa. Rozumiem, że Żyd i Grek, każdy człowiek potrzebuje dokładnie tego. Potrzebuje upamiętać się ze swoich grzechów i zaufać Panu Jezusowi. Bez wyjątku. To chcemy głosić, to chcemy nosić w sercu swoim. I ważne jest, myślę, że wejście na Bożą drogę, na Bożą wąską ścieżkę właśnie tak się zaczyna. Pokuta i wiara w Syna Bożego. Pokuta i wyznanie swoich grzechów, porzucenie ich i zaufanie Panu Jezusowi całym swoim sercem. Ale jeśli wejście przez tą bramę, przez te wąskie wrota tak wygląda i ścieżka, droga jest tak samo wąska jak te wejście, to nie możemy się, jak wierzę, spodziewać tego, że dalej na tej drodze będzie, że ona się stanie automatycznie szersza. Rozumiem, że jeśli te wejście jest wąskie i musieliśmy tam już zrzucić wszelki ciężar, wyznać wszelki grzech, żeby móc wejść, że tak powiem, żeby Pan Jezus wcisnął nas przez te wrota, to rozumiem, że ta ścieżka, która jest dalej kontynuowana, ale dalej jest tak samo wąska. Dalej nie stać nas na to, żeby się utuczyć. Bo jeśli się utuczymy, no to możemy z tej ścieżki jednak się wykoleić i spaść do jakiegoś rowu. I później wielki płacz i później trzeba znów wrócić do tej sylwetki, którą się miało, żeby w kondycji odpowiedniej podążać na tej wąskiej ścieżce. A więc rozumiem, że tak wyglądała Ewangelia głoszona przez Pawła. I to nie był jego wymysł, przecież otrzymał on tą Ewangelię z nieba. Pan Jezus powierzył mu to przesłanie. I czytamy to przesłanie już w Marka 1,15, kiedy Jan Chrzciciel zaczął głosić. Nie, przepraszam, to o Panu Jezusie jest już. Pan Jezus głosi Ewangelię Bożą i Marka 1,15 mówi, że Pan Jezus mówi: wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Pokutuj, zawróć, porzuć swój grzech, nawróć się i wierz Ewangelii. Paweł zatem też nie głosił modnej dzisiaj taniej łaski, jak to się mówi, ale głosił pełne Słowo Boże, pełne przesłanie, które niesie za sobą pokutę, przekonanie o braku własnej sprawiedliwości. I to jest ta Ewangelia, która powoduje zmianę w człowieku. Jego serce doznaje przemiany, odwraca się od grzechu i doznaje rzeczywiście przemiany. I dlatego mowa jest o tym, że wydawajcie owoce godne upamiętania. Marka 3,8. Wydawajcie owoce godne upamiętania. W Dziejach Apostolskich 20 rozdziale i 24 wersecie jeszcze spotykamy się z czymś, co dzisiaj jest też rzadko spotykane u, jak to się mówi, mężów bożych. Albo u takich, którzy się mają za mężów bożych. Apostoł Paweł mówi tutaj: lecz o życiu moim mówić nie warto. I właśnie spotykam się z tym, że wielu ludzi wierzących bardzo dużo, chętnie i obszernie mówi o swoim życiu i bardzo dużo im warto mówić o swoim życiu. Chociaż tutaj w Gdańskiej chyba trochę inaczej przetłumaczone, nie?
Życie nie jest mi tak drogie.
Nie jest mi tak drogie, okej. Okay. Czyli jakby nie chodzi o to, że on stawia się w centrum, byleby przeżyć, byleby przetrwać, ale stawia jakby służbę Bogu, żeby Bogu wiernie służyć na pierwszym miejscu. I dalej czytamy, o czym warto mówić, o czym, co warto postawić w centrum. Bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo Ewangelii łaski Bożej. A więc Paweł mówi: dokonać biegu, bylebym sam dobiegł, bylebym sam wytrwał, byleby moje serce nie odstąpiło od Chrystusa. I druga rzecz, żebym wiernie dokonał służby mojej, którą Pan mi powierzył. I tak wierzę, że też i my powinniśmy spojrzeć na swoje życie. Bylebym sam dobiegł jako pierwsze. Bylebym sam dobiegł, bylebym sam trwał. Kiedy w samolocie, kto z was leciał, to wie, jak mowa jest o tym, żeby założyć maskę, kiedy maska wypadnie, żeby dostarczyć tlenu w sytuacji awaryjnej, no to nałożyć, trzeba nałożyć tą maskę, żeby oddychać. I tam jest powiedziane, żeby jeśli masz dziecko obok siebie, żeby najpierw samemu nałożyć i dopiero później założyć dziecku. Z prostego powodu. Jeśli, no dziecko być może sobie jest małe, samo sobie nie nałoży tej maski, ale jeśli ja nie będę miał tego tlenu, jeśli ja padnę, no to jemu, ani sobie nie nałożę, ani jemu nie nałożę. A więc tutaj, bylebym sam dokonał tego biegu. Ja muszę być zdrowy w Chrystusie. Ja muszę trwać w Panu. Wtedy dopiero mogę w ogóle innym pomóc. Wtedy dopiero mogę innym usłużyć. Mogę innych pociągnąć za sobą. Mogę innych ubłogosławić, innych się pomodlić. Inaczej nie ma szans. Jeśli ja nie będę trwał, to kto, o kim mogę się spodziewać, że on też pójdzie tą drogą? I Paweł mówi dalej w 28 wersecie: miejcie pieczę o samych siebie. Wierzę, że tutaj kontynuuję z tą myślą. Miejcie pieczę o samych siebie jako pierwsze. Mówi oczywiście do starszych zboru, czyli mówi o tych, którzy mieli mieli też dbać o zbór. Jest napisane, miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Myślę, że to jest też temat na osobne kazanie, czyli jak przywództwo i tak dalej. Nie będę tu długo przebywał w tym wersecie. Na pewno też już mieliście na ten temat rozważania, rozmowy, zakładam. Tak. I to, co mnie uderza w tym fragmencie szczególnie, to jest to, kogo własnością jest zbór. Kogo własnością jest ten twór, który składa się z dzieci Bożych, z braci i z sióstr. Tu jest napisane, że jest to zbór pański. Dlaczego jest pański? Dlaczego jest własnością pańską? Ponieważ, jak czytamy dalej, został nabyty własną jego krwią. Czyli jak mówi Biblia Gdańska, zbór Boży, tak? Zbór Boży. Dlaczego? Bo Pan Jezus jest Bogiem i dlatego jest powiedziane zbór Boży nabyty, zakupiony własną jego krwią. Pan Jezus kupił sobie lud na własność. Dlatego jeśli nie jesteśmy jego dziećmi, nie należymy już do siebie samych. Nie jesteśmy swoją własnością. Nie dysponujemy swoim życiem według własnego upodobania. Jeśli myślimy, że dysponujemy, to coś jest niezrozumiałe. Nie zrozumieliśmy czegoś właściwie. Syn Boży kupił nas. Kiedyś by dochodziło do takich transakcji, to było powszechnie znane, na rynku, gdzie byli niewolnicy, tam przychodził ktoś, uiszczał cenę, brał człowieka i on był jego własnością. Co zrobił Pan Jezus? Kupił nas za cenę swojej krwi. I dlatego widać, jak postępują w kontraście do tego ludzie, którzy zwodzą lud Boży. Kiedy czytamy dalej, to w 29 i 30 wersecie mowa jest właśnie o takich ludziach. I tam pod koniec tego 30 wersetu czytamy, że ich celem jest, żeby uczniów pociągnąć za sobą. Żeby uczniów nie przyciągnąć do Pana Jezusa, tylko żeby przywiązać ich do siebie, żeby mieć fanów. O, to jest ten nauczyciel, ja za nim podążam i całe moje, wszystko, co on mówi, ja to łykam. A on ma fanów i on kasuje. Różnie. Uznanie, pieniądze. Różnie to jest skonstruowane, ale profituje w jakiś sposób. I jego celem nie jest, żeby przyciągnąć do Chrystusa. I widzimy w kontraście do tego sług Bożych, tak jak Jan Chrzciciel, który mówi, to jest w porządku, że ludzie idą do Niego. O to właśnie chodzi. Im więcej do Niego, tym większy zysk. To jest bardzo w porządku ten układ. Niech idą do Niego. Niech idą do Pana Jezusa. Niech On ich tam oniszczy. Tak ma być. Apostoł Paweł jest też tego ducha. On mówi, byleby dokonać biegu, byleby służbę swoją wiernie sprawować. I w tym 28 wersecie czytamy właśnie o tym, jak wierzę, jak wygląda służba starszych zboru. Otóż Paweł wzywa starszyznę efeską, starszych zboru. Czytamy o tym w 20 rozdziale i w wersecie 17. I tutaj w wersecie 28 czytamy, że ci starsi, których Paweł wezwał, oni przez Ducha Świętego zostali ustanowieni biskupami. No więc widzimy to, że starszy zboru równocześnie jest biskupem. I niestety mamy tutaj coś takiego, że nie wiem kiedy to się zaczęło, chyba już spekulowałbym, że bardzo wcześnie, być może, nie wiem, może w III, IV wieku, może jeszcze wcześniej, że ze słowa, które należałoby przetłumaczyć z greckiego, episkopos, to słowo, które zostało tu użyte. Niestety nie przetłumaczono tego słowa, tylko zrobiono z niego po prostu nowe słowo w każdym języku. I dlatego mamy w greckim słowo episkopos i zobaczcie, jak to podobnie brzmi. W greckim episkopos, w polskim biskup, w angielskim bishop, w niemieckim bischof, episkopos. To wszystko się z tego wzięło. Nowe słowo. Ale należałoby to przetłumaczyć. Jakbyśmy to mieli to przetłumaczone, pisałoby tutaj doglądający, nadzorujący trzodę. Po prostu. Jest to jego funkcja, jest to jego służba. Nie jest to stołek stworzony, żeby, nie wiem, o małą pozycję. Wiecie, mamy dzisiaj, nie wiem, różne tytuły przed imieniem, nazwiskiem. I to jest jego tytuł. Biskup, taki, siaki. I to jest jego tytuł, którym możesz się szczycić. Nie, nie widzę czegoś takiego tutaj. Ale widzę, że starsi są ustanowieni doglądającymi i równocześnie są oni tym, co dzisiaj się nazywa pastorami. Bo dalej jest napisane, abyście paśli zbór pański. A więc mają paść ten zbór, mają jakby asystować, mają być, że tak powiem, przedłużoną ręką arcypasterza, arcykapłana, żeby dawać te zdrowe pożywienie tym owcom, żeby paść je. Pamiętając o tym, że to nie jest ich, że to nie jest ich własność, ale to jest zbór na pański, nabyty własną jego krwią, krwią Boga żywego. I tak w pierwszym liście do Tymoteusza 4,16 otworzymy. To tutaj czytamy właśnie, apostoł Paweł pisze do Tymoteusza: pilnuj siebie samego. Czyli to jako pierwsze, pilnuj siebie samego. I tak myślę, że to każde dziecko Boże może jakby przyjąć do siebie. Skoro, jeśli mówimy o tym, że pasterze jakby muszą być w tym, że przede wszystkim, żeby biegu dokonać, żeby samemu przed Panem czystym stać, to myślę, że każdy może to przyjąć. Pilnuj siebie samego i dalej, i nauki. Trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają. Ty samego siebie zbawisz, nie w sensie, że zasłużysz na zbawienie, ale Pan Jezus ciebie doprowadzi do mety zwycięsko i jeszcze innych zabierzesz, innych za sobą pociągniesz, będąc świadectwem życia, nauką, czyli nauką nie tylko teoria, a życie na rozdrożach, ale całe serce dane Panu Jezusowi, jakby niepodzielone. Kiedy wrócimy do Dziejów Apostolskich 21 rozdziału, to widzimy, że do 20 rozdziału to widzimy, że Paweł wkłada serce naprawdę, że ci bracia, siostry to są ludzie, którzy naprawdę, o których on naprawdę bój toczył. Wkładał serce, martwił się o nich, płakał za nimi. Widzimy, że mówi: czuwajcie, mówi 3 lata. Przez 3 lata w dzień i w nocy, no właśnie co? Przez 3 lata w dzień i w nocy kazania motywacyjne? Tak ludzie często się dzisiaj próbują trzymać w kościołach tak zwanych. Kazania motywacyjne, przyjdź, będzie fajnie. Zobacz, jaka zachęta tutaj, jakie fajnie. Pan Bóg tu ci pomaga i ci błogosławi, będziesz bogaty, będzie ci dobrze. Ale Paweł tutaj widzimy, że w bólu napomina. Obawia się zwodzicieli. Czytamy tu w 29, 30 wersecie właśnie o tych ludziach, którzy, przepraszam, tak, 29, 30, którzy są jako wilki drapieżne, którzy powstają spośród nich samych, ci mężowie, 30 werset. Mówią rzeczy przewrotne, żeby uczniów pociągnąć za sobą. I mówią, Paweł mówi, czuwajcie, 31 werset, przeto czuwajcie. Dzisiaj chce się Kościół uśpić, a to jest napisane, czuwajcie, pamiętając. Człowiek jest takim dziwnym tworem, że zapomina. Cały czas zapomina. I nie wiem, czy zauważyliście to, czytamy Słowo Boże i widzimy, że człowiek szybko zapomina. Tak szybko zapomina, że czasami patrzymy w Słowie Boże i mówimy, nie, to niemożliwe, żeby oni to już zapomnieli. To jest po prostu niemożliwe. Izrael wychodzi, zostaje wyprowadzany z niewoli egipskiej. Bóg sprawia, że morze rozstępuje się. Oni na suchą ziemią przechodzą przez te morze. Jest wielki wiwat. Co na drugiej stronie jest wielkie zwycięstwo. I my też nawracamy się, rodzimy się na nowo. I wielkie zwycięstwo, wielka cudowność. No, naprawdę Bóg serce wypełnia radością i lata mijają. I idziemy po pustyni. I na pustyni już jest trudniej. Jakoś tam nic się nie rozstępuje. Trzeba na wszystko długo czekać. Jest gorąco, jest upalnie, dzieci płaczą. Czas mija. Jak długo to ma jeszcze trwać? I jakoś bardzo szybko zapominają Izraelici. Już narzekają, a w Egipcie to było górki, w Egipcie było to, tamto. A może niepotrzebnie wyszliśmy w ogóle, o co tu chodzi? Bardzo szybko zapominają. I wiesz, że to jest, dlatego Paweł mówi, Przeto czuwajcie, pamiętając. Pamiętacie, że ja przez 3 lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. Każdego z was, rozumiem, znaczy każdy z nas jest w pewnym zagrożeniu. Każdy z nas musi dać się, mieć otwarte serce na Pana Boga, dać się pouczyć, mieć serce czułe, nie zatwardzać swojego serca, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, mówi Słowo Boże. Każdy z nas, jeśli by nie lew z Judy, jeśli by nie lew z Judy nie przepędził tego, który jest imitatem lwa, który tylko chodzi jak lew ryczący, czyli on udaje, że jest takim wielkim bohaterem, który chodzi jak lew ryczący, gdyby lew z Judy go nie przepędził, to możemy być pewni, to my nie wytrwamy. Ale my mamy trwać w Panu Jezusie, nie możemy zrzucać na Niego odpowiedzialności, On wszystko załatwi. Musimy Mu ufać, trwać w Nim, ale nie możemy się łudzić, że bez Niego być cokolwiek doszło do skutku. Bez Niego nic uczynić nie możemy w tym sensie. Każdy z nas. I apostoł Paweł daje im jeszcze raz przykład życia, werset 33, może jeszcze 32, tu apostoł Paweł mówi, że właśnie o tym, że co ma moc? Kto ma moc zbudować ich? Kto ma moc doprowadzić ich? Paweł mówi, teraz poruczam was Panu i słowu łaski Jego. Co to musi być za chwila? Widzimy człowieka, który serce wkłada. Latami ich napomina, martwi się o nich, teraz wie, teraz muszę was zostawić. Nie mogę już się o was zatroszczyć. Już nic nie będę mógł wam powiedzieć. I mówi, zostaje to, co najważniejsze, Pan i Jego łaska. Pan i słowo Jego łaski ma moc doprowadzić was do tego dalej, do samego końca. Ja nie potrafię wam was dalej prowadzić, ja nie mogę. Jestem tylko narzędziem, muszę odejść. Jestem tylko sługą, który na jakiś czas miał przywilej służyć tutaj i teraz idę. Ale nie jesteście sierotami. Nie zostajecie po prostu tak na pastwę przysłowiowego losu, ale Duch Święty może poprowadzić was dalej. I Paweł daje im dalej świadectwo swojego życia. Przypomina im, srebra ani złota, ani szaty niczyjej nie pożądałem. I znów pytanie, gdzie są tacy ludzie dzisiaj? Gdzie są ci ludzie wierzący, którzy mówią, ja naprawdę nie dla pieniędzy tego to wszystko robię. Ja naprawdę nie muszę zysku żadnego zrobić tutaj. A w ogóle to mogę zostać nawet nieznany i w ogóle mogę zostać zapomniany. Ale Pan Bóg wie, gdzie mnie użyć. I to jest to, wierzę, gdzie my musimy zatroszczyć się. Biegu swojego dokonać i służbę, jaką Pan mi dał. Wiecie, dzisiaj są służby, najróżniejsze śmieszne rzeczy ludzie wymyślają w kościołach. Służba witania. Ja widziałem, że była książka taka wydana o służbie witania. Jak witać ludzi, nie wiem, żeby nie uciekli, nie wiem, jak ich witać. Wydawało mi się, że umiemy witać ludzi, że nie trzeba się tego uczyć. Ale trzeba się najwyraźniej uczyć. Ludzie książki wydają, jak witać ludzi, chyba żeby ich w tych ławkach kościelnych jakoś utrzymać. Ale nie o tym mówię, nie o tym mówimy, rozumiem. Rozumiem, że służba, że Pan Bóg tam, gdzie nas postawił, tam musimy być wierni w tym, co robimy. I może, nie wiem, może nie znają nas, nie wiem, setki, tysiące ludzi, którymi głosimy Ewangelię, jak apostoł Paweł. Ale tam, gdzie Pan Bóg nas postawił, tam oczekuje wierności. I oczekuje wierności jakby wobec tego, co jest w zasięgu naszej ręki. Co możemy uczynić z modlitwą, z wiarą, z pokorą. Tego od nas oczekuje i z tego nas będzie rozliczał. Dlatego jest powiedziane, jeśli nie będziemy wierni w małym, w tym co cudze, jakżeby Bóg miał nam powierzyć nam kiedyś na własność cokolwiek. Skoro teraz tym co cudze, jakby to co nam daje, nie potrafimy się jakby szafować tym odpowiednio, wiernie, Jemu ku chwale, jak moglibyśmy się spodziewać, że dostaniemy prawdziwą wartość na własność kiedy? I będziemy królować u Jego Bogu. To by był tylko chaos. Dlatego teraz jest czas ćwiczenia się, czas, żeby wiernie sprawować służbę w tym, jakby gdzie nas usadowił. To mogą być rzeczy większe albo mniejsze. To może być coś takiego jak u Estery. Estera jest w zamku, no i ten jej wujek posyła, ona posyła ludzi do niego, co się stało, że ty pościsz. Ona dowiaduje się, że to chodzi o zagładę całego narodu. Ona jako Żydówka jest w zamku. wydawałoby się bezpieczna. I ona boi się pójść do króla po prostu tak, bo wie, że jak on nie wyciągnie berła w jej stronę, ona przyjdzie bez zawołania, no to po niej. Ma zły dzień, chłop nie wyciągnie berła, dziewczyna umiera. No mówi, teraz pójdę tak do niego. Jej wujek mówi, słuchaj, może właśnie na ten czas, może właśnie na tą chwilę jesteś w tej pozycji. I tak Bóg wybawi swój lud. Ale może właśnie ty na ten czas jesteś tu postawiona i jakby mówiąc, proszę, bój się Boga. Żebyś ty uczyniła wszystko tak, jak trzeba, bo nie myśl, że ty i twoja rodzina, że wy ocalejecie. Ale może na ten czas musisz działać. I myślę, że to jest postawa, która dla nas jest ważna. Może na ten czas, może w tym miejscu, tu, gdzie Pan cię postanowił, ustanowił. Srebra, ani złota, ani szatni ci nie pożądałem. Niech to będzie w naszych sercach. Żyjemy w czasach, wiecie, za czasów apostoła Piotra. Apostoł Piotr wchodził do świątyni i powiedział, srebra ani złota nie mam, ale to, co mam, to daję ci, wstań i chodź. Dzisiaj to, co nazywa się Kościołem powszechnie, to znamy tak jakby tak z otoczenia, co się nazywa Kościołem, najczęściej może powiedzieć tak. Niestety nie mogę powiedzieć wstań i chodź, ale srebra i złota to mamy dosyć. Jest odwrócone, wszystko jest dokładnie odwrócone. W takich czasach żyjemy. Ale nie pożądajmy srebra, ani złota, ani szaty niczyjej, co jest kogoś, tak? Nie pożądaj. Bóg dał ci wystarczająco. Nie pożądaj. I apostoł Paweł mówi, sami wiecie, i znów mówi świadectwo swojego życia, sami wiecie, że te oto ręce służyły zaspokojeniu potrzeb moich i tych, którzy są ze mną. I dałem wam przykład. Pokazałem wam, że tak pracując należy wspierać słabych i pamiętać na słowa Pana Jezusa, który sam powiedział, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Tutaj jest w kontekście wyraźnie mowa o rzeczach materialnych, tak rozumiem. Ale wiecie co, tak sobie myślę, że dobrze by było to przełożyć na też inne sprawy. Czasami pamiętam rozmowę kiedyś z taką jedną siostrą lata temu, która nie przychodziła na spotkania modlitewne w tygodniu. Ja myślę, czemu nie przychodzi? W niedzielę zawsze jest, a na spotkaniach modlitewnych nigdy jej nie ma. Nie pracuje w ten czas, ma możliwość, ma czas. Gdzie to, co ona robi w ogóle? Zapytałem jej, słuchaj, dlaczego ty nie przychodzisz tam na spotkanie? A myśmy wtedy mieli tak trochę niezorganizowane dużo rozmów, trochę modlitwy. I ona mówi do mnie, a nie przychodzę, bo ja się nie buduję. Ja zapytałem jej, słuchaj, a gdzie ty sobie może przeczytałaś, że ty musisz gdzieś pójść, żeby się zbudować? Słowo Boże mówi o tym, budujcie jedni drugich, ale nie mówi o tym, że ty musisz przyjść, żeby odebrać zbudowanie. Przyjdę, bo mi to coś daje. To nie jest konstrukcja, jaką Bóg wymyślił dla Kościoła, ale jedni drugich budujemy. I nie ma czegoś takiego, że jakiś członek Kościoła jest nieważny, niepotrzebny. On to może tylko wziąć. Inni to muszą tylko dawać, a ten to może ta siostra czy brat mogą tylko wziąć, bo oni tam dać to za dużo nie dadzą. Nie ma czegoś takiego. Rozumiem, że nie ma czegoś takiego w Kościele. Ale wszystkie członki wzajemnie się zasilają, czy tam mówi się do Efezjan. Wszyscy mają swoją cegiełkę do tego dzieła, do dodania. I chciałbym zwrócić uwagę na to, jak apostoł Paweł kończy te ostatnie słowa. Dotychczas rozmawiał cały czas z nimi. Mówił do nich. Mówił, apelował do nich. Mówił, to było świadectwo mojego życia. Takie było moje zwiastowanie. Całe Słowo Boże, Bóg i Słowo Jego łaski. Wszystko to. I ostatecznie czytamy, jak apostoł Paweł kończy. Jak kończą te spotkania. Czytamy w 36 wersecie. A to powiedziawszy, padł na kolana swoje wraz z nimi wszystkimi i modlił się. A więc mówił do nich, a ostatecznie kończą to i mówią do Niego. I wołają do Niego, wznoszą swoje głosy, swoje serca i zostaje im zawołać do Niego. To zostaje nam dzisiaj zawołać do Niego. Jesteśmy w tej samej komfortowej sytuacji. Możesz dzisiaj w każdym czasie zawołać do Niego. I widzimy tą więź, jaka była między nimi. 37 werset. I powstał płacz wielki wśród wszystkich. Dzisiaj mamy sytuację, gdzie jak mówią, na przykład przywozi się pastora w teczce. Przyjeżdża ktoś, mówi, to jest wasz nowy pastor. I instalują nowego pastora w jakimś kościele. I on teraz, czy chcecie, czy nie, musicie go wziąć i on teraz będzie. Ale tu widzimy więź. Widzimy więź, widzimy serca, które są zjednoczone. Płaczą, mówią, o Panie, on musi odejść, my musimy zostać, Panie. I płaczą. Chciałbym was zostawić tymi słowami, ostatnimi słowami wobec tej starszyzny efeskiej. Wierzę, że to są ważne rzeczy, które niech będą w naszych sercach. Amen.